A teraz spotkanie z kimś, kogo słuchacze i myślę przede wszystkim bywalcy kryminalnych czwartków w Lublinie i Festiwalu Reportażu w Lublinie bardzo dobrze znają, a też domniemywam, że lubią. Tym kimś jest Przemysław Semczuk, do którego telefonuję. Jest on w domu w Toruniu, jeszcze nie w Lublinie, w Lublinie w październiku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przemek to specjalista, nie muszę Państwu tego przypominać, ale dla porządku, od śledzenia zbrodni nierozwiązanych albo dekonstrukcji zbrodni, które wydawały się, że są rozwiązane. Szczególnie upodobał sobie okres PRL-u i najnowsza książka, która za chwilę będzie dostępna, nieuchwytnie, albo już jest dostępna, to też właśnie taka książka. Ściganie tych, których nie znaleziono i odgrzebywanie tajemnic, które wydają się być tak bardzo zakurzone w archiwach, że niedostępne. A jednak, o czym są nieuchwytni?
I tu myślę, że będzie pewne zaskoczenie, bo słysząc o napadzie przed bankiem na Jasnej i o porwaniu i zabójstwie Bohdana Piaseckiego, wszyscy powiedzą, a tak, to już znamy, to słyszeliśmy. Zaskoczenie polega na tym, że niedawno, bo powiedzmy tak, że to było niedawno, w 2019 roku odtajniono dokumenty z Głównego Archiwum Policji, likwidowano tak zwany zbiór zastrzeżony, no nie do końca, jak się okazało, bo potem wyszło, że niektóre strony jednak w dalszym ciągu uznano za ważne dla bezpieczeństwa państwa i pozostały tajne. Niestety wybuchła epidemia COVID-u i te dokumenty długo jeszcze leżały, zanim zostały wprowadzone do baz danych Instytutu Pamięci Narodowej. No i miałem takie szczęście, no po prostu jeżeli się regularnie przychodzi do archiwum i wciąż czyta te dokumenty, zamawia.
Jest się bywalcem, Przemku.
Tak, jest się bywalcem, tak jak właśnie w Lublinie na festiwalu. No to człowiek dostaje taką nagrodę w postaci nagle tego, że otrzymuje jako pierwszy dokumenty. Ja pamiętam, zacząłem je czytać i w którymś momencie zdałem sobie sprawę, mój Boże, mam w rękach coś, czego nikt jeszcze nie czytał, co dopiero odtajniono. No i tam otworzyła się niebywała historia. Zupełnie nowy rozdział tych historii, o których wspomniałem.
Czy to są historie, które coś oprócz tego, że na nowo je trzeba odkryć i opowiedzieć, coś łączy?
Wydaje się, że sprawcy je łączą. Przynajmniej tak uważał oficer milicji, który wpadł na trop. On uznał, że byli to sprawcy. No i ta historia nie skończyła się dla niego dobrze, jak się okazuje. I tu dodam też, że był też trop mały lubelski, bo gdzieś tam Lublin pada kilkakrotnie w tekście. Jeden ze sprawców kilkakrotnie przeprowadzał się do Lublina, prowadził w Lublinie wytwórnię takich pocztówek dźwiękowych. Wtedy można było przyjść, nagrać życzenia, dodać do tego utwór muzyczny. To było dosyć modne w początku lat 60. Później, jak się okazuje, Polska podpisała umowy międzynarodowe związane z prawami autorskimi i przestało być to opłacalne, bo dopóki tworzyliśmy pirackie pocztówki, to był to świetny biznes, a potem się to wszystko skończyło.
Wszystko przez to prawo, zwłaszcza tak skomplikowane jak prawo autorskie. Przemku, ale ja rozumiem, że nie będę cię namawiać i ty też przyjmij tę prośbę z pokorą do tego, żeby spoilerować swoją książkę, ale przypomnij nam w dwóch zdaniach, czyli razem w czterech. Czego dotyczyły te dwie zbrodnie? Ten napad przy Jasnej i sprawa młodego Bohdana Piaseckiego.
Napad przy Jasnej to właściwie są cztery napady, bo później nazwano je napadami warszawskimi. Tak były nazywane w dokumentach milicyjnych. Był to napad na kasierkę sklepu Chełmka, gdzie zrabowano ponad 100 tysięcy złotych utargu. Sprawcy użyli pistoletu. Później zaatakowali i zamordowali milicjanta po to, żeby zdobyć drugi pistolet i wkrótce napadli na konwojentów przed urzędem pocztowym w samym centrum Warszawy.
A kiedy to było dokładnie? W których latach?
No to mówimy o roku 57, 58, 59. Jeden z konwojentów zginął na miejscu, drugi był ciężko ranny i przy okazji tego napadu zabrali jeszcze pistolet maszynowy TPS. z pełnym magazynkiem. Było wiadomo, że prędzej czy później zaatakują. Ta przerwa była tym razem dłuższa i 22 grudnia 1964 roku zaatakowali konwój, który podjechał, konwój z Centralnego Domu Towarowego, który podjechał przed Bank na Jasną. Dostarczano pieniądze z utargu, ponad 1 300 000 złotych. I tu też sprawcy nie czekali, nie wołali oddaj pieniądze, po prostu wyjęli broń, zaczęli strzelać i znowu jeden strażnik ginie, drugi jest ciężko ranny. Trwa ogromny pościg i od samego początku uważano, że być może są to osoby powiązane z wcześniejszym porwaniem i zabójstwem Bohdana Piaseckiego, syna polityka przewodniczącego PAKS-u.
Bolesława Piaseckiego.
Bolesława Piaseckiego w styczniu 1957 roku. To jest taki przełomowy moment, bardzo istotny dla naszej historii. Tutaj też to tło historyczne opisałem, tak żeby czytelnicy mogli do tego powrócić, mogli sobie przypomnieć, co się dzieje. 56 rok, następują bardzo duże zmiany polityczne i Piasecki na tych zmianach próbował się wybić. Doszło do dość sporych konfliktów.
A Piasecki, który był bardzo znaczącą postacią w polskim życiu politycznym, w którym funkcjonował tak naprawdę od bardzo, bardzo dawna.
Przede wszystkim przedwojenny przywódca ruchu faszystowskiego Falanga. Jego wojenna przeszłość jest dość kontrowersyjna, dość zagadkowa, nie do końca odkryta i tutaj w tych dokumentach ostatnio odtajnionych też znalazło się kilka bardzo ciekawych rzeczy, które między innymi wiążą Piaseckiego bardzo mocno, a to już wiedzieliśmy o tych powiązaniach z Tyrmandem, ale co się okazuje, Tyrmand pisząc powieść Zły, no to jest moja teza, bo ja tutaj dokonałem zestawienia i okazuje się, że postać Filipa Merynosa w powieści Zły była wzorowana właśnie na Bolesławie Piaseckim i na jego organizacji. Porwano jego syna. Po niespełna 2 latach ciało chłopca odnaleziono w schronie przeciwlotniczym w samym centrum Warszawy, niemal tam, gdzie widziano go ostatni raz. Śledztwo było bardzo skomplikowane.
Przepraszam, wejdę ci w słowo, Przemku, a powiedz, czemu te dwie sprawy, czyli te napady, które są nazwane jednym wspólnym hasłem napady przy Jasnej i sprawa Bohdana Piaseckiego, dlaczego one zostały połączone? Czy chodziło o to, że łączyła ich wyjątkowa zuchwałość sprawców?
One po pierwsze były mniej więcej w tej samej okolicy, to jest centrum Warszawy. Tutaj tych przesłanek łączących oba przestępstwa jest mnóstwo, ale zakładano, że profil sprawców jest dosyć podobny. Chociaż tu przyjęto, że jednak motywy polityczne są wiodące. Zresztą nieprzypadkowo, bo Bolesław Piasecki, który bardzo aktywnie, to jest wyjątkowy precedens, uczestniczył w śledztwie. On bardzo przeciwstawiał się temu, żeby przyjmować jako motyw zwykłe porwanie w celu uzyskania okupu. Niemniej milicjant, który trafił na trop sprawców, wskazywał, że mogło być to faktycznie tylko porwanie dla okupu, po prostu dla zdobycia pieniędzy, ponieważ Piasecki był wyjątkowo zamożną osobą, którą było
stać było na okup.
Tak. Stowarzyszenie po prostu było w stanie wypłacić natychmiastowo tak dużą sumę pieniędzy, bo chodziło o naprawdę ogromne pieniądze, niewyobrażalne dla zwykłych ludzi. Także mógł być to motyw rabunkowy. Do dzisiaj istnieje taka teoria i wszyscy są przekonani, że jednak motywy polityczne, że to być może władze celowo, chcąc ukrócić, jakby przyhamować Piaseckiego, że to doprowadziły tak do tego porwania. Uważam, że jest to teza błędna zupełnie, bowiem gdyby władze celowo same zrobiły to swoimi służbami, to nie musiałyby same siebie oszukiwać i przez kolejne 20 lat prowadzić bezowotnego śledztwa, które generowało przepotężne koszty idące w miliony złotych wręcz, angażujące ogromną ilość funkcjonariuszy, oficerów milicji i służby bezpieczeństwa, którzy wykonywali tysiące ekspertyz, tysiące sprawdzeń, setki tysięcy ludzi były inwigilowane w związku z tym. Zresztą wykorzystano te śledztwo również do tego, jako motyw do tego, żeby inwigilować opozycję. I tutaj padają naprawdę ogromne nazwiska, które gdzieś były w to zaangażowane, podejrzane.
A powiedz mi, Przemku, czy któryś z tych sprawców, bo jak rozumiem był to rodzaj gangu, czy któryś z tych sprawców został aresztowany choćby przez przypadek, to znaczy za inną sprawę, którą mu udowodniono, za inne przestępstwo, które mu udowodniono?
Nie został, ale tu też jest taka zabawna właściwie historyjka, bo to, co wspomniałem na wstępie, że nie wszystkie dokumenty odtajniono, bowiem część pozostała w dalszym ciągu w tajnych zbiorach Głównego Archiwum Policji, no ale okazało się, że wystarczyło mieć trochę wiedzy i znowu szczęścia i posprawdzać. Duża część dokumentów, które znajdują się, które wytwarzała Służba Bezpieczeństwa, były po prostu kopiowane, powielane kilkunastokrotnie i znajdowały się w różnych zbiorach. I to, co dzisiaj policyjni archiwiści uznali za w dalszym ciągu ważne, od wielu, wielu lat jest w jawnych zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej. Trzeba było tylko wiedzieć, czego się szuka, bo to jest największa bolączka. Tam jest naprawdę dużo rzeczy, tylko że trzeba wiedzieć, czego szukamy. No ja po prostu sprawdziłem te dokumenty, no i okazało się, że jeden z tych sprawców był tajnym współpracownikiem służby kryminalnej, wykonywał zadania. No i do dzisiaj policja dzisiejsza uważa, że trzeba chronić go przed tym, byśmy o tym nie wiedzieli. No już nie jest to tajemnica.
Czy czujesz się jako taki dekonstruktor pewnych mitów? Bo kwestia zbrodni dokonanej na młodym Bohdanie Piaseckim to jest jeden z takich mitów, który towarzyszył na przykład mojej młodości i myślę, że młodości wielu z naszych słuchaczy. No właśnie, czy czujesz się dekonstruktorem?
Tak, nieskromnie powiem tak, tyle że to nie jest tylko kwestia Bohdana Piaseckiego. Właściwie cały PRL jest bardzo mocno zmitologizowany. My używamy takich kalek językowych, które dotyczą PRL-u, które pokazują tamten okres niekoniecznie we właściwym świetle. Patrzymy na ten PRL jako właśnie... Ja już jestem chory, jak widzę kolejny raz, gdy ktoś pisze w postach gdzieś w mediach społecznościowych o absurdach PRL-u. Daję głowę, że gdybyśmy mieli taką okazję, ja nie będę miał, bo nie ma szans, żebym przeżył kolejne 50 lat, to za 50 lat, pisząc o dzisiejszych dniach, ludzie będą używali określeń, że to były absurdy tej dzisiejszej współczesności. Patrzymy na to może niepotrzebnie z naszej dzisiejszej perspektywy. Tamten świat był inny, inna była technika, inne były zwyczaje, inaczej się społeczeństwo zachowywało. To są nieporównywalne światy, więc nazywanie PRL-u absurdalnym jest, myślę, że błędne.
No to w takim razie, żeby dotrzeć do prawdy o tym PRL-u, to warto przeczytać książkę Nieuchwytni Przemysława Semczuka. Ona już jest, czy będzie jutro, pojutrze, za tydzień?
Ona jest już w przedsprzedaży internetowej. Będzie, premiera książki jest 21 maja. Myślę, że wtedy powinna być już faktycznie w księgarniach.
No i ja zachęcam Państwa do czytania książki Przemysława Semczuka Nieuchwytni. Jeśli ktoś czytał poprzednie książki, przynajmniej jedną albo dwie, Przemka, to wie, że mogę z czystym sumieniem zachęcić do czytania książek człowieka, który naprawdę ma duże serce i dużą odwagę do tego, żeby szukać w archiwach tego, czego jeszcze nikt nie znalazł. Przemku, pozdrawiam Cię z Lublina. I zapraszam Cię oczywiście na Festiwal Reportażu w październiku. Obiecuję spotkanie poświęcone tylko i wyłącznie książce Nieuchwytni.
Dziękuję bardzo. Będę z pewnością, a ja również Państwa pozdrawiam z chłodnego obecnie Torunia.
Bardzo dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. I cóż, no do usłyszenia za tydzień w czwartek. Kolejne spotkanie z inspektorem morskim i pewnie kolejna rozmowa o jakiejś nowości z zakresu kryminału. Kłaniam się nisko, Agata Kozdybała. Do usłyszenia.